słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego te święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie. Drodzy w Chrystusie Panu, tak oto dzisiaj przeżywamy ostatni dzień rekolekcji adwentowych w naszej parafii. Zarazem jest to już czwarta niedziela adwentu, która bezpośrednio poprzedza uroczystości związane z narodzinami Zbawiciela świata. I dzisiejsza Ewangelia, możemy tak powiedzieć obrazowo, mówi nam o tym, jak bardzo niebo przybliżyło się do ziemi. Chyba podziwiamy trochę Maryję, którą Pan Bóg wybrał na Matkę Zbawiciela świata. Trochę jej może nawet zazdrościmy. Ale jak już tak byśmy się zapytali trochę inaczej, czy naprawdę chcielibyśmy być na jej miejscu? Albo czy chcielibyśmy, aby i do nas przyszedł taki anioł, żebyśmy mogli spotkać anioła? No, już odpowiedzi na te pytania mogłyby być troszkę różne. Drodzy, obojętnie jak sobie na nie nie odpowiemy, to możemy powiedzieć, że anioła w widzialnej postaci spotkamy. I to nie jednego. A gdzie? Oczywiście w niebie. Drodzy, w naszych rozważaniach rekolekcyjnych powoli zbliżamy się właśnie do tego, aby powiedzieć, że przypomnieć właściwie, że celem naszego życia jest właśnie niebo. Niebo nie puste, ale wypełnione obecnością różnych osób, a wśród nich również aniołami. No ale ktoś powie: no tak, ksiądz nam tutaj o niebie, a my chcielibyśmy o chlebie bardziej słuchać. To możemy też odwrotnie powiedzieć, że nie byłoby chleba, gdyby nie było wpierw nieba. Więc dlatego warto sobie czasem też przypominać o tych rzeczywistościach, które nas czekają i które w jakiś sposób nas dotykają i właśnie tak bardzo nasze ludzkie losy są związane z nimi. Ale kiedy słyszymy o niebie, to trochę bywa, że czasami temu nie dowierzamy, że ta rzeczywistość wydaje nam się tak odległa, może nawet czasami niedostępna. Niektórym ludziom nawet ręce opadają i nic nie robią, aby podjąć wysiłek, aby je osiągnąć. zagłuszani przez różne troski codziennego życia, przez kolorowy, rozbawiony świat, który nas otacza, z czasem wolą bardziej słuchać słowa ludzkiego, czy też właśnie roztaczanego przez taki iluzoryczny świat, kreowany chociażby przez zeświadczone, zlaicyzowane media i w tym świecie żyć, i w tym świecie się poruszać, aniżeli słuchać Słowa Bożego i nim wypełnić swoje życie. Tymczasem, może tak przesłuchajmy, rzecz dzieje się w Ameryce. Pewien pastor z małżonką i dwojgiem dzieci jadą samochodem do rodziny i po drodze mijają szpital, w którym niedawno ich 4-letni synek Colton przeszedł operację wyrostka. I mijając to miejsce, mama pyta swojego 4-letniego synka: Colton, pamiętasz szpital? Tak, odpowiedział, pamiętam. To tam śpiewały mi anioły. Po tych słowach, czytamy w relacji tych rodziców, w naszym samochodzie czas jakby się zatrzymał. Spojrzeliśmy na siebie, jakbyśmy się nawzajem pytali, czy dobrze usłyszeliśmy, co przed chwilą powiedział. Po paru chwilach pada następne pytanie. Colton, a jak wyglądają anioły? Jeden z nich wyglądał jak dziadek Dennis, ale to nie był on, bo dziadek nosi okulary. Uśmiechnął się do swoich wspomnień, a potem nagle spoważniał. Tato, to Jezus kazał aniołom śpiewać dla mnie, bo tak bardzo się bałem. Dzięki nim było mi lepiej. Jezus? Rodzice wymienili badawcze spojrzenia. Chciałeś powiedzieć, że Jezus też tam był? Mój mały synek pokiwał głową, jakby po prostu poinformował mnie, że zobaczył Biedronkę w ogródku. Tak, Jezus też tam był, przytaknął. Gdzie był? Colton spojrzał mi prosto w oczy i odparł. Siedziałem Jezusowi na kolanach. Co się stało w tym samochodzie? Możemy się domyślać. Pisk opon, zatrzymanie się, chwila, żeby rodzice doszli do siebie. No i tak oto w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach i kolejnych latach zaczęli dowiadywać się od swojego 4-letniego dziecka, że podczas operacji, którą przechodził, opuścił swoje ciało podczas tego zabiegu i zaczął gdzieś wędrować. Wiarygodnie opisywał różne miejsca, w których był, a przede wszystkim, co robili też jego rodzice, kiedy on leżał na stole operacyjnym. Opowiadał o wizycie w niebie i przekazywał historię ludzi, z którymi spotkał się tam, a których nigdy wcześniej nie widział. Wspomniał nawet o zdarzeniach mających miejsce jeszcze przed jego narodzinami. Zaskakiwał swoich rodziców opisami i mało znanymi szczegółami o niebie, dokładnie pasującymi do tego, co podaje Biblia, a przecież nie mógł ich stamtąd znać, bo jeszcze nie umiał czytać. Z rozbrajającą niewinnością i typową dla dziecka prostolinijnością Colton opowiadał o spotkaniach z członkami rodziny, na przykład z dziadkiem, który odszedł z tego świata już dawno, czy też nienarodzoną siostrą, która, jak opisuje, wybiegła mu na spotkanie i tuliła się do niego, a on nie potrafił jej nawet nazwać, bo rodzice nie zdążyli nadać jej imienia, gdyż mama poroniła to dziecko. Opisywał Jezusa i anioły i twierdził, że Bóg jest bardzo, bardzo duży i naprawdę nas kocha. Historia ta, opowiadana przez ojca, przywołującego proste słowa własnego syna, ukazuje miejsce, które czeka nas wszystkich, gdzie, jak mówił Colton, nikt nie jest stary i nikt nie nosi okularów. Ta historia jest opisana w książce pod tytułem Niebo istnieje naprawdę, która w tej chwili obiega cały świat i zapoznają się z jej treścią różni ludzie. Drodzy, obojętnie czy takie, czy inne relacje są tylko potwierdzeniem tego, co mamy napisane na kartach Pisma Świętego. Przecież Jezus mówił ciągle i zachęcał nas do zdobywania Królestwa Niebieskiego. Zachęcał nieustannie uczniów i słuchaczy, aby wędrować do tego celu ziemskiej pielgrzymki, jakim jest niebo. Wczoraj mówiliśmy, przypominając słowa mędrca z Księgi Mądrości, bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem własnej wieczności, a więc nie kończy się nasze życie tylko na ziemi, ale i ono jest przedłużone w wieczności. Już po tej drugiej stronie, po przejściu tej bramy śmierci, o której też wczoraj mówiliśmy, wszyscy jesteśmy zaproszeni do wiecznego przebywania z Bogiem w niebie. No, trochę nas może też ciekawić, jak to niebo wygląda, ale też wystarczy przewrócić karty Pisma Świętego. Możemy wśród nich na kartach Księgi Apokalipsy świętego Jana w 21 rozdziale znaleźć taki opis, gdzie na przykład pisze tak: Miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. Wszystko nowe. A więc słyszymy, tam nie ma już łez, nie ma chorób, nie ma naszych ludzkich ułomności, a nawet możemy powiedzieć, że utracone tutaj na ziemi części naszego ciała w wyniku różnych chorób, wypadków, tam znajdują z powrotem właściwe dla siebie miejsce. A więc nie byłoby to niebo dla nas osiągalne, gdyby nie to, o czym też mówi dzisiejsza Ewangelia, zapowiadając Matce Bożej, Maryi, anioł Gabriel, wielką wieść, że to właśnie przez nią może przyjść na ziemię Zbawiciel świata, Mesjasz. I że dzięki Jego działalności, Jego odkupieńczej męce, śmierci, zmartwychwstaniu, my możemy z tego daru nieba na nowo otwartego już korzystać. O tym też chociażby możemy przeczytać na kartach katechizmu Kościoła katolickiego. Wczoraj cytowałem jeden z fragmentów, dzisiaj może jeszcze posłuszmy się innym. Numer 1026 przypomina, że Jezus otworzył nam niebo przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Życie błogosławionych polega na posiadaniu w pełni owoców odkupienia dokonanego przez Chrystusa, który włącza do swej niebieskiej chwały tych, którzy uwierzyli w Niego i pozostali wierni Jego woli. Niebo jest szczęśliwą wspólnotą tych wszystkich, którzy są doskonale zjednoczeni z Chrystusem. Czy też kolejny numer, 1027, mówi, że tajemnica szczęśliwej komunii z Bogiem i tymi wszystkimi, którzy są w Chrystusie, przekracza wszelkie możliwości naszego zrozumienia i wyobrażenia. Pismo Święte mówi o niej w obrazach. Życie, światło, pokój, uczta weselna, wino królestwa, dom Ojca, niebieskie Jeruzalem, czy też raj. A święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze: to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Tak więc trudno opisać może w słowach to, co nas czeka, ale przede wszystkim to, co się przejawia, to powtarzające się słowo, że ci, którzy osiągną niebo, są błogosławieni, szczęśliwi, a szczęście wypływa z miłości. Jeżeli prawdziwie kochamy na ziemi i Boga, i drugiego człowieka, to tym bardziej będziemy mogli tego źródła miłości doświadczyć po przekroczeniu progu życia i śmierci, kiedy przekroczymy progi nieba. Wielkie to szczęście na ziemi spotkać jakiegoś kochającego człowieka, przyjaciele, a jeszcze bardziej zakochani na przykład, chcą być razem jak najczęściej, jak najdłużej, jak najczęściej rozmawiać ze sobą. Bliskość tej drugiej osoby napełnia zawsze tą radością, szczęściem. No i jeżeli gdzieś brakuje tego kontaktu dłuższego, przez dłuższy okres czasu, wtedy taki człowiek czuje się nieszczęśliwy. Jeżeli więc tak jest w relacjach między ludźmi, to tym bardziej między nami, ludźmi, a Bogiem, który jest naszym Stwórcą i który tak bardzo ukochał każdego z nas, że jak też czytamy w Piśmie Świętym, Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto żyje i wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego warto tutaj na ziemi poświęcić troszkę więcej wysiłku i trudu, mimo tego, że czasem różne przeszkody stają nam na drodze, chociażby właśnie po to, aby ostatecznie naprawdę doświadczyć tej wielkiej miłości i radości z tego, że możemy być blisko samego źródła. Właśnie potrzeba nam może takiego spojrzenia trochę ufnego, tak jak mają dzieci, o tym już mówiłem w pierwszym dniu chyba, o tej trzeciej drodze, którą dzieci zawsze potrafią znaleźć. My jako ludzie dorośli już trochę wychodzimy z tego takiego bezgranicznego zaufania Panu Bogu, już trochę bardziej poddajemy się osądom rozumu i wydaje się niektórym, że tylko rozum właśnie rozstrzygać potrafi wszystko, a mniej przyjmujemy troszkę takich właśnie rzeczy, które bardziej oddziaływują na wiarę naszą. I to sprawia, że niestety duża część ludzi trochę obojętnieje na te Boże sprawy. Kiedyś też, chociażby patrząc na życie dzieci, jedna z mam, kiedy rozmawiała ze swoją też kilkuletnią córką, pytała ją tak, czy lubisz chodzić do kościoła? Ona mówi tak. A dlaczego? Pyta mama. Bo lubię patrzeć, jak niektórzy ludzie świecą. W pierwszej chwili też oczywiście mama nie rozumiała, o co chodzi. Dopiero po iluś tam znowu rozmowach okazuje się, że dziecko ma jakąś dziwną zdolność oglądania ludzi, którzy są w kościele, wokół których roztacza się jakieś jak gdyby promieniowanie, że ono to określało jako świecenie. A więc możemy powiedzieć, że ci, którzy spotykają się z Chrystusem na modlitwie, którzy szczególnie przyjmują Go do swojego serca w darze Komunii Świętej, którą nam zostawił, poniekąd wewnętrznie, może nawet i zewnętrznie, może to jest widziane właśnie przez takie małe dzieci, nawet świecą. Nie chcę mówić, że to są aureolki, które od razu nam się nad głowami pojawiają, no bo jeszcze może to nie ten etap, ale jest coś takiego, że ta obecność Pana Jezusa w naszych sercach ma tą moc przemieniającą, że człowiek zupełnie inaczej też i żyje, i postępuje w relacjach z ludźmi i z tym światem. A więc zachęcam, abyśmy wszyscy byli takimi świecącymi dla siebie i innych uczniami Chrystusa, świecącymi przez dobry przykład, dobre słowo, przez okazanie sobie nawzajem życzliwości, miłości, a wszystko po to, byśmy wszyscy mogli się cieszyć spotkaniem ostatecznym w niebie, u tronu Boga naszego Ojca. I na koniec chciałbym przytoczyć jeszcze głos obecnego papieża Benedykta XVI, który tak prosi dzisiejszych chrześcijan. Również i ja, Benedykt XVI, następca papieża Jana Pawła II, proszę was, byście stojąc na ziemi, wpatrywali się w niebo, w tego, za którym od 2000 lat podążają kolejne pokolenia żyjące na naszej ziemi, odnajdując w nim ostateczny sens istnienia. Proszę was, byście umocnieni wiarą w Boga, angażowali się żarliwie w umacnianie Jego Królestwa na ziemi, królestwa dobra, sprawiedliwości, solidarności i miłosierdzia. Proszę was, byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju. Proszę was, byście czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne, świadczyli, że Bóg jest miłością. Proszę was, trwajcie mocni w wierze. Trwajcie mocni w wierze. Trwajcie mocni w nadziei. Trwajcie mocni w miłości. Niech te słowa papieża obecnego będą i dla nas taką podpowiedzią i drogowskazem na nasze dalsze drogi życia. Amen. A teraz złóżmy wyznanie.